To jest powtórka.
Audycja Lustro, Julia Zawojcz, w studiu gość Tomasz Łysakowski ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Są osoby, które zdecydowanie unikają rywalizacji, stronią od niej. Jaki widzisz w tym powód? Czy to jest strach przed porażką?
Jest to poniekąd strach przed porażką. Pamiętajmy, że my tak naprawdę mamy szereg różnego rodzaju zachowań, których celem jest obrona naszej samooceny. To znaczy, chcemy o sobie dobrze myśleć. No każdy chce. I teraz to, że chcemy o sobie dobrze myśleć, sprawia, że czasami sądzimy, że coś nam się nie uda na pewnym poziomie. Bo my tak naprawdę mamy wiele różnych poziomów myślenia. My sobie myślimy, że mamy tę świadomość, ale tak myślimy, pewne rzeczy dopuszczamy do świadomości tej naszej głównej, inne tam wiemy na pewnym poziomie, ale nie chcemy się do tego przyznać. I teraz jeżeli wiemy, że coś może nam nie pójść, to czasami, bo są ludzie, którzy chcą się wykazywać i nawet kiedy sądzą, że im nie pójdzie, to i tak podejmują wyzwanie, bo lubią te wyzwania, ale są ludzie, którzy bardzo się boją tych zagrożeń dla samooceny i nawet gdyby im coś poszło, to jednak jest pewna szansa, że im nie pójdzie i to już dla nich wystarczy, żeby nie podejmowali tego wyzwania, dlatego że boją się właśnie, że przegrają, a na przykład ich samoocena jest na tyle niestabilna, że ta porażka w tym momencie mogłaby bardzo zagrozi tej samoocenie i ta samoocena, no organizm broni tej swojej samooceny właśnie w ten sposób, że nie chce podejmować tego wyzwania.
Mhm. A można żyć bez rywalizacji? Można jej zupełnie unikać? No oczywiście. W kontekście tego, co powiedziałeś chwilę temu, czyli to, że jest ona jednak korzystna i motywująca, to nie jest to dobra droga.
Nie jest dobra droga, bo no, możemy sobie wyobrazić tak, jeżeli ktoś chce dojść do, powiedzmy, do jakichś pieniędzy, chce coś osiągnąć, dużo osiągnąć i tak dalej, no to raczej bez rywalizacji się nie będzie, chyba że będzie tak maksymalnie zorganizowaną osobą, bo oczywiście są również osoby tak maksymalnie zorganizowane, że są w stanie wszystko robić na czas, nawet wtedy, kiedy nie pojawia się adrenalina, nie pojawia się ten czynnik rywalizacyjny, ale to jest niewielki procent. Niestety większość z nas potrzebuje mobilizacji, potrzebuje tej adrenaliny, potrzebuje różnego rodzaju innych czynników, które sprawiają, że lepiej się wykonuje zadania, które się chce wykonać. I teraz ta rywalizacja jest jednym z tych czynników. I teraz wiadomo, tak jak jest z samą adrenaliną, przecież wyobraźmy sobie, że szybciej biegniemy przez 10 minut, jak mamy wysoki poziom adrenaliny, jak nas ktoś goni i tak dalej, czy przez minutę. Ale tak naprawdę, jakbyśmy mieli bardzo wysoki poziom stresu i adrenaliny cały czas, to nam się hipokamp niszczy. Różnego rodzaju inne czynności psychologiczne ulegają uszkodzeniu, ulega mózg i tamte upośledzeniu. Więc jakby w tym momencie może się okazać, że nadmiar adrenaliny przez długi czas szkodzi. Podobnie jest z mobilizacją, podobnie jest z rywalizacją. Jeżeli ktoś będzie nastawiony maksymalnie rywalizacyjnie przez cały czas, no to to mu zaszkodzi, choćby dlatego, że może mózgu mu nie uszkodzi, ale takie osoby nie są lubiane. To znaczy społecznie taka osoba jest jakby przegrana, jeżeli cały świat obraca się u niej wokół rywalizacji. I to, co jest takie najzdrowsze, to mieć poczucie, że w pewnych sytuacjach my musimy rywalizować, ale też mieć poczucie, że w pewnych sytuacjach należy powiedzieć sobie dość, bo jeżeli ja cały czas będę traktował jakby świat na poziomie wyzwań, nie wiem, miłość na poziomie wyzwań, relacje z ludźmi na poziomie wyzwań, jedzenie na poziomie wyzwań, no to tak, jeżeli nawet nie zejdę na zawał, to zostanę sam, prawda? Bo nikt nie będzie chciał kontaktować się z taką osobą.
Jak to ograniczyć, powiedz?
No trzeba po prostu...
Jak pracować nad sobą w tę stronę?
To tak naprawdę większość z nas to nie musi pracować, bo my nie funkcjonujemy tak, że wszędzie chcemy wyzwań. Przecież tak naprawdę, jak patrzymy na zwyczaje, na przykład, co Polacy robią, żeby się zrelaksować, to okazuje się, że to nie jesteśmy najbardziej rywalizacyjnym narodem, bo wiadomo, że ci ludzie, którzy są nastawieni rywalizacyjnie, przychodzą z pracy i są jeszcze tak naładowani energią, że idą skakać na bungee, albo uprawiają sporty ekstremalne, albo nie wiem, nawet idą na siłownię, biegają i tak dalej, bo są tacy, którzy biegają dla relaksu, ale są tacy, którzy biegają po to, żeby się jeszcze wykazać, żeby jeszcze więcej przebiec. Ale większość Polaków, jak patrzymy na statystyki, to jak przychodzi z pracy, to kładzie się na tapczanie, włącza telewizor i ogląda. No i teraz nie można tego w żaden sposób nazwać zachowaniem rywalizacyjnym. I mam wrażenie, że większości z nas to wszystko nie grozi. I tutaj, natomiast te osoby, które naprawdę mają problem z odróżnieniem tego wszystkiego, z przerwaniem tych zachowań rywalizacyjnych, no to wtedy często jest polecana właśnie wizyta u psychologa albo jakiegoś specjalisty, który pozwoli jakby tutaj uporać się, no bo ale to wtedy, kiedy naprawdę to uniemożliwia tutaj jakby funkcjonowanie, to albo na przykład upośledza relacje społeczne, co naprawdę to już jest margines.
Mhm. A czy nasze podejście do rywalizacji może mieć też jakiś jakieś korzenie w przebiegu dzieciństwa? Na przykład, czy jest różnica między jedynakami a dziećmi, które miały rodzeństwo?
Różnice są. Ja dokładnie nie wiem, jak to, bo nie widziałem badań na ten temat. Badania pewnie są. Nie widziałem dokładnie badań na temat jedynactwa i rywalizacji. Na pewno są badania na temat, nie wiem, na przykład jedynactwa i różnego rodzaju takich zachowań egoistycznych czy innych. I tutaj są pewne takie statystyczne korelacje. Ale nie widziałem na temat rywalizacji, bo to może dwutorowo przebiegać, to znaczy z jednej strony takie osoby mogą być bardziej skupione na sobie, przez co bardziej mogą rywalizować, ale z drugiej strony mogą być bardziej przyzwyczajone do tego, że pewne rzeczy już dostawały od rodziców, bo rodzice więcej dają jedynakom i mogą mniej rywalizować, więc tutaj to może przebiegać dwutorowo. Nie widziałem badań, więc się nie wypowiadam.
Zaczęłam ten wątek, ponieważ istnieje duży procent, może nie duży, może przesadzam, ale znam takie przypadki, to na pewno, bardzo silnej rywalizacji w ramach rodzeństwa już jako dorosłych osób, które nadal porównują swoje życie, jeśli to na przykład ten odstęp wiekowy jest niewielki i to jest bardzo obciążające i bardzo trudne dla obydwu stron.
Ale pamiętajmy, że taka rywalizacja to niekoniecznie bierze się z wpływu, znaczy jest, wpływu rodziców, to ona się na pewno bierze tutaj też, ale także z, niekoniecznie z samego wychowania, ale
ja już nie szukam winnych.
Tylko chodzi o to, że po pierwsze jest tak, że my pewne zachowanie dziedziczymy. To znaczy wiadomo, że jeżeli rodzice są rywalizacyjnie nastawieni, to jest większe prawdopodobieństwo, że będą mieli nastawione rywalizacyjnie dzieci. I to nie tylko dlatego, że będą wychowywali je rywalizacyjnie, bo tutaj też badania pokazują na dzieciach adoptowanych, że to w pewien sposób wpływa, ale jeszcze bardziej dlatego, że w ogóle geny również są rywalizacyjne, a jak nastąpi jeszcze interakcja, czyli powiedzmy ma się po rodzicu, który był nastawiony rywalizacyjnie, rywalizacyjne geny i jeszcze ten rodzic wychowuje nas tak, żeby ta rywalizacja była, no to oczywiście po jakimś czasie też będziemy nastawieni rywalizacyjnie, nie ma siły, chociaż to nie musi być dokładnie ta sama, tego samego typu rywalizacja, bo my na przykład nie musimy tak jak rodzic w przyszłości wyżywać się w pracy, albo może, ale możemy na przykład rywalizacyjnie podchodzić do relacji międzyludzkich. To jest na wielu, wielu różnych poziomach. I teraz czy to wszystko jakby, w jaki sposób tutaj wychowywać dzieci, to nie ma prostych reguł, bo teraz wiadomo, że jeżeli dzieci mają takie zadania stawiane przez rodziców, to mogą tutaj podejmować te wyzwania, ale mogą też nie podejmować. Czasami jest tak, że wręcz dzieci na zasadzie buntu, tak jak było przecież w czasach Dzieci Kwiatów, te dzieci, czy też ta młodzież na poziomie buntu odrzucała te wartości wyznawane przez rodziców i stwierdziła, że ona to będzie żyła bez tej rywalizacji, że wszystko będzie harmonia i w ogóle. Ale teraz jak patrzymy na tych, którzy byli wtedy hipisami, to jak oni później doszli do pewnego wieku, to okazało się, że byli jeszcze bardziej rywalizacyjnie nastawieni niż ich rodzice. Przecież całe pokolenie yuppies to są ludzie, którzy wcześniej byli hipisami, prawda?
A powiedz mi, po co w ogóle sięgamy po rywalizację? Oprócz oczywiście sytuacji, w których ona jest jakoś, w jakiś naturalny sposób wpisana, prawda, w jakieś działanie, choćby w sport. Co nam daje rywalizacja?
To znaczy, po co, to jest pytanie już takie teologiczne, powiedzielibyśmy, czyli takie wyznaczanie celów i to dosyć fajnie wyjaśnia psychologia w paradygmacie ewolucyjnym, bo tutaj rywalizacja jest traktowana jako taki moduł umysłu, tak jak na przykład inteligencja czy zdolność widzenia. Psychologowie ewolucyjni uznają, że my mamy takie moduły umysłu, że umysł nie ewoluował jako cała taka świadomość już wszystkim obudowana. Nie, my ewoluowaliśmy pewne moduły, tak jak na przykład łatwo nam jest chodzić na nogach, ale trudno nam jest chodzić na rękach, prawda? Dlatego, że bardziej ewoluował moduł chodzenia na nogach. Nikt nie ewoluował w ten sposób, że był dobór naturalny na to, kto lepiej będzie chodził na rękach. I tak samo z rywalizacją. Chodzi o to, że prawdopodobnie był dobór naturalny, jakby tutaj premiował tych osobników, którzy byli rywalizacyjnie nastawieni, chociaż nie bardzo, bardzo rywalizacyjnie. Bo ta rywalizacja bardzo często się z różnego rodzaju takim neurotyzmem wiązała i tak dalej. I teraz wyobraźmy sobie, że jednak w tych społeczeństwach pierwotnych, jeżeli był, załóżmy, wojownik tak bardziej rywalizacyjnie nastawiony, czy łowca bardziej rywalizacyjnie nastawiony, no to teraz miał większe szanse na przykład łowca złowić jakiegoś zwierza, bo częściej podejmował wyzwania. Jak miał większe szanse złowić zwierza, to teraz partnerka, która się z nim związała, miała większe szanse, że ich potomstwo przetrwa, niż partnerka, która związała się z takim zupełnie nierywalizacyjnym osobnikiem, prawda? No bo było więcej żywności. I znów, różne badania pokazują, że w tych społeczeństwach pierwotnych, na przykład wojownicy, którzy zabijają więcej osób, tych więcej wrogów, mają więcej żon i mają więcej dzieci. I w ogóle częściej uprawiają seks. Więc jakby tutaj te badania pokazują na tych społeczeństwach pierwotnych, że rywalizacja jest takim czynnikiem, który u mężczyzn bardzo, bardzo koreluje z liczbą dzieci w społeczeństwach pierwotnych. Więc jakby to pierwsza rzecz, która się daje zauważyć. Natomiast u kobiet rywalizacja, ale ta społeczna, także była bardzo ważna. Tylko już nie przekładała się na to, która kobieta zabije więcej osób czy więcej zwierza, tylko na to, która kobieta na przykład zdoła pozyskać bardziej tutaj lepszego partnera. Zwłaszcza w społeczeństwach monogamicznych to się staje ważne. Że teraz kobiety koncentrują się tutaj na tym, żeby pozyskać jak najlepszy materiał na męża, dlatego że jakby w tym momencie okazuje się, że mężczyźni na przykład tutaj mniejszą wagę przykładają, częściej się rozwody są z winy mężczyzn i mężczyźni również częściej wymieniają partnerki niż kobiety partnerów, więc jakby tutaj mężczyźni mniej się skupiają, a kobiety bardzo, bardzo o tych partnerów rywalizują. O.
I to można bezpośrednio przełożyć na dzisiejszy świat?
Nie bezpośrednio, w sensie takim, że już nie biegamy po stepach i tak dalej.
Nie musi upolować zwierząt.
Ale te nasze
sensie,
psychologiczne
tak.
reakcje pozostały. To znaczy my ciągle tak działamy, no bo te moduły już się wytworzyły. My trochę, ten nacisk jest ewolucyjny teraz na inne zadania. Ale żeby jakby przetrwał, to te osobniki, które uzyskują sukces w dzisiejszym świecie, musiałyby zostawiać więcej potomstwa, a tak nie jest. Czyli to się właściwie nie zmienia aż tak bardzo przez dobór naturalny współcześnie.
Proszę Państwa, rozmawiamy o rywalizacji tej dzisiaj i jak słychać o tej sprzed lat dalekich. Gościem w studiu jest Tomasz Łysakowski, psycholog ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Za chwilę wracamy do rozmowy.
To jest powtórka.
Dalszy ciąg rozmowy o rywalizacji i o korzyściach, jakie mamy z rywalizacji, bo musimy takie mieć, skoro ją podejmujemy.
No właśnie, to jest tak, że współcześnie te korzyści nie są już może aż tak bardzo widoczne, jak w tych społeczeństwach pierwotnych, gdzie właśnie ta rywalizacja na tyle korelowała z sukcesem reprodukcyjnym, że no, w społeczeństwach Inków, ten główny Inka, cesarz, to miał, nie wiem, tam na przykład 4000 żon, z kolei jego dostojnicy mieli po 400, niżsi dostojnicy mieli po 40, potem po 4, a 90 czy 70% społeczeństwa inkarskiego mężczyzn nie miało w ogóle żon, bo już kobiet brakowało. No więc tutaj ta rywalizacja tak bardzo, bardzo się przekładała na to, że no kobiety też rywalizowały o to, która będzie żoną Inki, nawet żoną numer 4000, bo to i tak z tym się wiązała lepsza tutaj kariera finansowa. No więc tutaj ja tak troszeczkę żartuję i przesadzam, ale Laura Becik kiedyś opisała w swojej książce, jak mniej więcej ta rywalizacja w społeczeństwie Inków wyglądała i to jest coś szokującego. Natomiast jeżeli chodzi o tę naszą zwykłą tutaj rywalizację, to teraz tak. Rywalizacja na przykład w biurze bardzo często wiąże się z tym, że osobniki bardziej tak rywalizacyjnie nastawione, no są w stanie szybciej piąć się po tej, jak mamy taką hierarchię, tę drabinę kariery, no to tutaj one bardzo szybko się pną, bo teraz jak szef widzi, oczywiście czasami jest szef, który widzi, że ma zbyt ambitnego pracownika i tutaj już może go wręcz zwolnić na przykład, albo w jakiś inny sposób go sokuje, bo jakby tutaj sądzi, że to jest zagrożenie, ale to jest raczej wyjątek. To znaczy jest tak, że współcześnie, jeżeli pracownik się stara, to po jakimś czasie albo dostaje promocję w starym miejscu, jakieś premie zaczynają być i tak dalej, albo jeżeli czuje się niedopłacany, to idzie do innego miejsca, gdzie też rywalizuje się wtedy już jakby czasami jest tak, że pracownik jest na tyle dobry, że pracodawcy wręcz rywalizują o to, który mu da pracę. Przecież headhunterzy tak działają. Więc jakby my mamy świadomość, że dzisiaj ta rywalizacja jest czymś pozytywnym i w ogóle jak patrzymy na przykład nawet na ogłoszenia o pracę, czy na różnego rodzaju takie przekazy medialne, to jednak takie przymiotniki jak ambitny, pracowity, to są przymiotniki bardzo, bardzo pozytywnie we współczesnym świecie cenione.
Mhm, ale rywalizacja chyba nie jest tak jednoznacznie pozytywnie.
Ja myślę, że rywalizacja może nie do końca, bo oczywiście każdy z tych każde ze słów bardzo często ma jakby takie słowo, które jest lustrzanym jego odbiciem, ale po tej złej stronie. Możemy powiedzieć, że ktoś jest oszczędny, ale możemy powiedzieć, że ktoś jest skąpy. Możemy powiedzieć, że ktoś jest na przykład uparty, albo możemy powiedzieć, że ktoś ma, no, ma mocny kręgosłup, jakby nieczęsto zmienia zdanie. I to jest jakby z jednej strony mówimy negatywnie, z innej pozytywnie. I podobnie mam wrażenie, że tak, rywalizacja to jest takie bardziej negatywne określenie. Bardziej negatywne to jest tak troszeczkę po środku. Nie jest bardzo negatywne, ale takie raczej bardziej negatywne. Takiego systemu wartości, który jednak we współczesnym świecie jest bardzo ceniony, czyli tej ambicji, pracowitości, czyli tego, że ktoś jest w stanie osiągać wyznaczone cele. Bo, no bo co to jest innego, prawda? Że jest w stanie osiągać te cele, że jest w stanie pracować pod presją grupy. Przecież jak otwieramy różnego rodzaju ogłoszenia, to nie widzimy tam napisane, szukamy osób rywalizacyjnych, ale szuka się osób, które będą cele osiągać i działać pod presją grupy.
No prawda? Tak, ale ja tu widzę pewien problem, chyba nawet dwa. Jeden jest taki, że jeżeli cały świat jest jedną wielką rywalizacją.
Nie, no nie jest.
No ale świat, powiedzmy, zawodowy jest w dużej mierze rywalizacją, możemy go do tego sprowadzić, to gdzie jest miejsce dla tych osób, które, jak już powiedzieliśmy wcześniej, nie czują się dobrze w rywalizacji i nie zmienią tego, ponieważ na przykład są właśnie wysoko reaktywne albo zupełnie od rywalizacji stronią, a jednak są utalentowane i może też są ambitne, ale nie chcą podejmować tej rywalizacji. Więc w tym wypadku ta rywalizacja, ta o której mówisz, ich od czegoś blokuje przed czymś.
To znaczy jeszcze tutaj jest tak, że pamiętajmy, że są osoby, które na przykład nie lubią rywalizacji w pewnym zakresie, ale w innym lubią. I na przykład osoby, które źle sobie radzą z rywalizacją w takim świecie społecznym, wcale dobrze mogą, czy tak w realu powiedzielibyśmy, mogą sobie doskonale radzić z rywalizacją w internecie. No ale zostawmy tutaj. Są osoby, które zupełnie powiedzmy nie dla nich jest ten świat, ale przecież wokół nas są również prace jakby dla tych osób wykonywane przez te osoby. I to zarówno te prace powiedzmy mniej płatne, no bo wiadomo, że jak ktoś pójdzie, nie wiem, do McDonald'sa albo zatrudni się jako sprzątaczka, no to teraz w tej sytuacji pewnie nie będą to duże pieniądze, ale z drugiej strony nie będzie tego nacisku na wydajność, nie będzie jakby takiego...
W McDonald'sie?
Ojejku, no myślę, że znacznie mniejszy niż jakiejś korporacji dużej. No jednak powiedzmy sobie, że tutaj jest tak, że będzie to troszeczkę mniej rywalizacyjnie zawsze. Wiadomo, będzie zawsze, będą wymagania, ale zawsze w ostateczności można zostać urzędnikiem, prawda? Więc i tutaj ja znam urzędników, którzy, czy też na przykład zatrudnić się w ogóle w firmie państwowej i wtedy, jak w niektórych firmach państwowych, wręcz to wygląda tak, że po co robisz to dzisiaj, zrobisz to jutro. Co będziesz robiła jutro, jeśli zrobisz to dzisiaj? Więc jakby tutaj oczywiście zawsze istnieją takie miejsca pracy i chyba będą istniały dla takich ludzi mniej nastawionych rywalizacyjnie.
To jeszcze jeden aspekt, który również nie widzę zbyt pozytywnych barwach. Rywalizacja w pewnym sensie i na pewnym etapie już może redukować racjonalność myślenia. I jeżeli rywalizujemy na terenie służbowym o tę premię, o której mówiłeś, od szefa, może się nagle okazać, że wychodzimy poza ten obręb tradycyjnych jakby elementów, którymi operujemy w trakcie pracy, prawda? Ale na przykład zaczynamy być stawiani pod murem, czy na przykład weźmiemy nadgodziny, czy nie.
No to już jest troszeczkę
Bo kolega wziął.
Tak. I to jest, ja nawet nie wiem, czy to jest rywalizacja, bo rywalizacja to jest wtedy, jak ja sobie mówię, on lepiej osiągnął ten wynik, to ja wezmę nadgodziny, ale też osiągnę ten wynik. Jak szef do mnie przychodzi i mówi do mnie, żebym wziął nadgodziny, bo kolega wziął, to już jest bardziej kwestia takiego nacisku. To jest raczej, nie jestem pewien, czy to jest pozycji już rywalizacji. To
ale
jest
też
bardziej,
możemy mówić tu o ambicji.
Ambicji, ale raczej szefa, ja bym powiedział, bo my ambicje to traktujemy wtedy, kiedy my chcemy coś osiągnąć, dlatego że my chcemy, a nie dlatego, że ktoś nas chce do tego zmusić, więc to jest moje tutaj zdanie. Ja bym się nie zgodził, że to jest sytuacja rywalizacyjna. To jest sytuacja zmuszania kogoś do czegoś.
Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, żeby porozmawiać na ten temat. Państwa i moim gościem był Tomasz Łysakowski, psycholog ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. To była audycja Lustro na antenie Radia Tok FM. Julia Zabojsz, do usłyszenia za tydzień.